Dziś ostatnia niedziela roku kościelnego. Od przyszłej niedzieli rozpocznie się Adwent i nowy rok kościelny. To tak jak w tym świecie, który Bóg stworzył. Mamy nieustannie powtarzający się cykl nocy, dni, pół roku, ale w gruncie rzeczy niby się powtarza, ale ten czas, który myśmy już przeżyli, nigdy, nigdy nie wróci. Każda minuta odchodzi nieodwracalnie w wieczność i my się zbliżamy do wieczności. Podobnie rzecz się ma i w roku liturgicznym. Mamy cykl 3 lat, rok A, B i C. W roku A rozważamy Ewangelię Ojca. Jaka to jest Ewangelia? Ewangelia Ojca. Dramat Ojca jest rozważany. Jezus Chrystus z Marią rozwiązują dramat Ojca. To jest Ewangelia Mateusza, rok A. Niby ma dzieci, bo stworzył płodność ludzką, a nie ma dzieci. Na tym polega dramat grzechu pierworodnego, że rodzice mogą dać tylko dziecku to życie, a nie mogą dać innego życia. To inne życie wieczne w Ojcu, żeby Ojciec w nas miał dzieci, może dać inna para. Jezus przez krzyż i Maria przez stworzenie mocą Ducha Świętego w nas życia Bożego. Nowy Adam, nowa Ewa. I teraz wnet wejdziemy w Ewangelię Ojca. Będziemy cały rok rozważać i pytać się, czy już się narodziłem dla Ojca i czy Ojciec się narodził w moim wnętrzu. Ojciec przekaże pałeczkę synowi, a z kolei syn w Ewangelii Marka będzie mówił: ja mam swój dramat. Kto waszymi wnętrzami rządzi? Czy ja, Chrystus, Król z krzyża, moją miłością, miłością Ojca, czy twoim wnętrzem, aby nie rządzi duch egoizmu, pychy, wyniosłości? To nie jest mój duch, to nie jest duch Ojca. Ewangelia Marka będzie nam odsłaniać panowanie złego ducha w świecie, we wnętrzach ludzkich, by nam zaproponować panowanie Ojca przez miłość z krzyża. Jak dziś w drugim czytaniu słyszymy, że Jezus jest niewidzialnym obrazem Ojca. Jest tylko taki, jaki przyszedł w Jezusie w krzyżu. Innego nie ma, innego Boga nie ma. Ewangelia Ducha Świętego, Ewangelia Łukasza, z którą dziś się pożegnamy. Świat w momencie, kiedy utracił wewnętrzne bogactwo, doświadczenie, że mam Ojca w Bogu, jestem bogaty nawet w łachmanach. Jak to kiedyś wam przytaczałem taki przykład, na pewno jeszcze przypomnę. Braka, który miał poczucie, że jest bardzo bogaty, ponieważ miał wewnętrzne doświadczenie miłości Boga jako Ojca. I świat dlatego tak patologicznie tonie w chciwości, w chęci posiadania, ponieważ przez Ducha Świętego nie czuje się bogaty o tamto wieczne dziedzictwo. No i jak z tego już widzicie, te 3 Ewangelie zwane synoptycznymi, Mateusza, Marka i Łukasza, reprezentują dramat Trójcy Świętej, każdej z osób Trójcy Świętej. To uświadamiam dzisiaj po to, byśmy nie robili tak jak dotąd. No, skończył się jeden rok kościelny, zaczyna się drugi, a w moim życiu się nic nie zmienia. Nie zdaję sobie sprawy, że to chodzi o inny program, o inny dramat, o dramat pewnej sposób Trójcy Świętej. I że na to mamy się ukierunkowywać, bo to we mnie najpierw Ojciec chce zrealizować, później Syn, później Duch Święty. A przecież mamy 4 Ewangelie. To jak? Może by jeszcze rok nowy dodać? Nie trzeba. Bo w gruncie rzeczy to jest tak, 3 plus 1 równa się 4. A i to jest tak, jak na tej planszy widzicie. U dołu Ewangelia Ojca, Mateusz, rok A. U dołu Ojciec. Ewangelia Syna, który przez krzyż i zmartwychwstanie zaniósł nas Ojcu, jak mówi święty Paweł. On już nas zaniósł do Ojca w swoich ramach. Ojcze, ja ich umiłowałem do końca. Daj swoją miłość. I Bóg Ojciec daje swego Ducha, Ducha Świętego. 7 darów Ducha Świętego. A z kolei Ewangelia Jana Ewangelia, powiedzmy Trójcy Świętej, jest oparta na budowie świecznika. Z wszystkich czynów, cudów, które Jezus uczynił, tylko 7 zanotował świecznik. I o tym będę mówił latem na szkole biblijnej. Ostatecznie we wszystkich tych Ewangeliach chodzi o to, żeby w nas zapalić świecznik. Świecznik 7 darów Ducha Świętego. A zatem Ewangelie i w Ewangeliach wiele rzeczy się powtarza. I dlatego ważne jest, żeby poznawać Ewangelię nie poznaniem europejskim, greckim, tylko biblijnym, hebrajskim. Poznawać sercem. Co to znaczy poznawać sercem? Poznawać miłością. Można przestudiować traktat o przyjaźni, o miłości oblubieńczej, ale można doświadczyć tego, przeżyć. I spotkanie każdorazowe przyjaciół, osób sobie bliskich, jest jakimś tam poznaniem przyjaźni. I dlatego ja proszę was i dziś przypominam, że dobrze jest po powrocie, chyba że ktoś jest taką sobą, która kocha noc, przemodlić to, co ja tutaj mówię. Ewentualnie jutro przemodlić w niedzielę, bo według Soboru Watykańskiego II msza święta sobotnia przed niedzielą już jest mszą świętą niedzielną. Dlatego odprawiamy Ewangelię Eucharystię o Chrystusie Królu i czytania są o Chrystusie Królu Wszechświata. To tak gwoli zorientowania się w roku kościelnym, co jest grane, o co to chodzi. Ja będę tylko co pewien czas przypominał, ale żebyśmy mieli taką ogólną orientację.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my, kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Samuel był królem nad nami, Ty wyprawiłeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pas mój lud, Izraela, i Ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nim wobec Pana w Hebronie. Namaścił więc Dawida na króla nad Izraelem.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeżeli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podali mu ocet, mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdzie do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, dziś ze mną będziesz w raju. Lud stał i patrzy na największe wydarzenie historii naszego globu, co ludzie zrobili tym, który daje mu istnienie, życie, a chce dać jeszcze wieczność sobie. Lud stał i patrzył i niczego nie widział. Mimo iż ten lud przyszedł na Paschę, Sednem Pascha była pamiątką wyjścia Izraelitów dzięki ingerencji Boga, który posługiwał się Mojżeszem, pamiątką wyjścia z Egiptu, sytuacji niewoli. Gdyby nie ingerencja poprzez plagi, szczególnie ostatnią plagę, zatonięcie w Morzu Czerwonym tych, którzy mieli ich zawrócić do niewoli, byliby niewolnikami po dzień dzisiejszy. I to, co tam uratowało Izraelitów przed sprawiedliwością, przed świętością, inaczej mówiąc Boga, to nie to, że oni byli lepsi od Egipcjan, bo Bóg znał ich serca, co zresztą teraz się okazało. Kiedy Bóg szedł do ludzi jako król, najpierw pycha faraona Egipcjan była złamana poprzez śmierć pierworodnych, poczynając od śmierci pierworodnego syna, jedynego następcy faraona. A Izraelici z kolei byli jakby ułaskawieni, uratowani przez to, że na główkę baranka ojciec rodziny, najstarszy z rodu, składał, wylewał grzechy tej rodziny przez śmierć, upieczenie i jakby komunię zjadano tego baranka. Wszystko to było zapowiedzią, czynem proroczym, że nie tylko Izraelici byli zbawiani przez miłosierdzie, ale również Egipcjanie. Po pierwsze, Bóg im pokazał, że tacy bogowie, jakich oni czczą, nie ma, że za bogami Egiptu jest po prostu szatan i że ten, który przychodzi, objawia się tutaj poprzez niewolników, a było przekonanie i pewność, że żadne bóstwo niewolnikami nie chce się opiekować, to niby dlaczego tutaj ci potomkowie Abrahama mają jakieś bóstwo opiekuńcze, to tak potężne, że niszczy jedno z imperiów czasów starożytnych, Egipt, że Bóg okazał miłosierdzie i Egipcjanom, bo niewinne dzieci pierworodne wzięły na siebie grzech grzeszników prawdziwych i niewinny baranek. Mieli co roku się spotykać w Jerozolimie na święcie Paschy, na wiosnę, gdy ziemia wydawała pierwociny plodów rolnych z tymi plodami i dziękować Bogu i jednocześnie powtarzać tę ceremonię, że ojciec rodziny, najstarszy z rodziny, składał grzechy na głowę niewinnego baranka, który był uśmiercany, krew jego wylewana na ołtarz, a oni po powrocie do domu piekli go i zjadali. Wchodzili jakby w komunię tym miłosierdziem Bożym. Chciałoby się powiedzieć, dziesiątki lat, setki lat ten gest powtarzali, a tutaj stali, patrzyli i niczego nie rozumieli, mimo iż otrzymali pomoc przez księgi natchnione, księgi święte, poprzez proroków, szczególnie poprzez proroka Izajasza, który wyraźnie mówi, że Mesjasz będzie barankiem Bożym. Będzie tym, który będąc Bogiem stanie się człowiekiem, po to człowiekiem, żeby mógł wziąć to, co dzieli człowieka od świętości Boga i coś z tym zrobić, żeby nie dzielił. Żeby człowiek mógł wniknąć, przemieniony, ważny, mógł wniknąć w miłosierdzie Boga. Patrzyli i nie widzieli, może i my patrzymy i nie widzimy to, co Bóg nam mówi poprzez Ewangelię Ojca, Ewangelię Mateusza. Że nie patrzymy tak na krzyż przez cały rok, a że mamy się narodzić i pytać się, czy ja już narodziłem się w swoim wnętrzu dla Ojca, a Ojciec dla mnie. Kto sobie stawia to pytanie, chodząc, czy ja się narodziłem? A może zaliczam? Zaliczam po pogańsku, normalnie. Wszedł poganin, wyszedł poganin. Nawet gdyby przyjął komunię święto, to czy przyjął ducha Ojca z krzyża? Bo jak święty Paweł powiedział, tylko Jezus w krzyżu jest widzialnym obrazem Ojca, Jego miłosierdzia. To już na wstępie powiedziałem, czego chce Ewangelia Ojca, czego Syna, czego chce Ewangelia Ducha Świętego, żebyśmy wyszli z niewoli do czesności, biegania się za tym, czego nie weźmiemy z sobą na drugą stronę, na wieki, żebyśmy nie poszli z pustymi rękoma. Pokorcie zdaje nam siebie, a my, co masz dziecko, co mi przyniosło? Wszystko ci śmierć zabrała? Wszystko, tatusiu. No i kłopot. Nie powiedziałem jeszcze, teraz dodam, ale o tym wielokrotnie to mówiłem. Ewangelia Jana, która jest jakby pokazaniem, ku czemu wszystkie te trzy Ewangelie Ojca, Syna i Ducha Świętego dążą, a dążą do dwóch rzeczy. O tym mówię w Ewangelia Trójcy Świętej, Ewangelii Jana, że w krzyżu już 2000 lat temu dokonał się sąd ostateczny nad światem. Sąd miłości, miłości. I od tego czasu już my się sami są. I druga rzecz, że w śmierci Jezus zaślubiał każdą duszę ludzką. Tym duchem, którego otrzymał na początku w rzece Jordan. Zaślubiał do Ojca. Bo w śmierci, tej bezgranicznej pokorze, ofierze, musiał odejść zły duch, a przyszedł duch Ojca, by nas zaślubić. Patrzyli i nie widzieli, mimo iż Jezus, wtedy kiedy oni kpili, szydzili, podpowiadał im. Podpowiadał im poprzez to, że cytował Psalm 22, znany ówczesnym kapłanom i uczonym w piśmie jako psalm mesjański, że ten psalm mówi o Mesjaszu. Przeczytajcie sobie oczywiście w domu jutro psalm 22, który się zaczyna od słów Boże mój, czemu śmiałeś? A rozwinięciem tego psalmu jest księga Hioba. Hiob to tyle samo, co opuszczony przez Boga. To Jezus Chrystus, Król w krzyżu, jest opuszczony przez Boga, a maltretowany przez ludzi. Jak wiecie, że w księdze Hioba jest Hiob na kupie gnoju, okryty trądem, czyli grzechami świata, no i czterech przyjaciół, którzy go przyszli pocieszać, świętych rzekomo, tylko później za nich Hiob musiał prosić. Którzy mówili, no jeżeli Bóg to dopuścił z tobą, to tam musisz wejrzeć w siebie i na pewno coś tam znajdziesz, przeprosisz Boga. Jaka jest katecheza księgi Hioba? Że my od Boga będziemy się zawsze domagali sprawiedliwości, ale miłosierdzia, skandalu Baranka Bożego, o co to, to nie. Nie, to może się skończyć na Jezusie. Ale żeby Jezus Chrystus mógł poszerzyć skandal Baranka Bożego, inaczej mówiąc Hioba, o moje życie, takich chrześcijan, to niewielu będzie. My lustrację zrobimy. Prawidliwo, uczciwo. Gdzie tkwi przyczyna, że lud patrzył i nie widział? No, byśmy już wspominali, zawiodło światło Słowa Bożego. Nie było światła. Ani przed ukrzyżowaniem, ani podczas, ani nawet wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Co zresztą zapowiedział na przykładzie swego życia Łazarza, który Bogu ducha winien, był Hiobem. Obserwowała go cała Jerozolima i mówili, no gdyby był Mesjaszem, to by swego przyjaciela uratował. A on nic, umarł, pogrzebali, cuchnia już, pilnowali, jak mówi Maria Waltorta, dyżur to mieli przy grobie, żeby machlojek nie było. I na oczach Sanhedrynu, elity, Jezus wyprowadził nie z choroby, ale z grobu. I tutaj dotykamy tajemnicy, że lud, trudno się dziwić jeszcze ludowi, ale członkowie Wysokiej Rady, czyli Sanhedryn, byśmy powiedzieli episkopat Starego Testamentu. Przepraszam za słowo. Elita duchowa, arcykapłani, uczeni w piśmie, kapłani. Jeżeli jesteś Mesjaszem, no to zejdź teraz z krzyża, to ci uwierzymy. I pytanie do was, ale odpowiedzcie sobie w sercu. Dlaczego Jezus nie stąpił z krzyża, tylko wyszedł z grobu? Bo wtedy nie byłby to sąd miłości i miłosierdzia aż do śmierci. Nie wziąłby na siebie tajemnicy śmierci, którą szatan wniósł, a i tej śmierci duchowej. Wtedy, gdyby stąpił z krzyża, byłaby to już druga faza sądu ostatecznego, która będzie w momencie naszej śmierci i w momencie końca tego świata. Sąd sprawiedliwości, czyli świętości, zmiażdżyłby wszystko. Nie byłby to sąd miłości i miłosierdzia. Jezus wyszedł z grobu. Tak wyszedł, że mieli kłopoty. Musieli trochę ze skarbca naruszyć. Głoście tak, mówcie tak, że uczniowie, jak wyście spali, ukradli. Spali i widzieli, że uczniowie. Jak sobie żartuje święty Augustyn. Czy jest problem jeszcze inny? Mianowicie, że kryminalista, jeden z łotrów, przerósł cały Sanhedrin. Nie znał Pisma Świętego. Na pewno nie chodził z barankiem paschalnym do świątyni. A jednak w nim była jakaś prawość serca, która sprawiła, że nie tyle się odważył uspokajać arcykapłanów uczonych w piśmie, którzy szydzili, ale swojego kolegę, z którym coś tam robił niedobrego. Słuchaj, ty zamilknij. I przy tej okazji Jezus mówi, otrzymał rozgrzeszenie, ponieważ przyznał się do grzechu. Żeby wejść w przebaczenie, trzeba stanąć przed Jezusem w prawdzie. I o tym będzie mowa w pierwszą niedzielę Adwentu w roku, a już najbliższą sobotę wieczorem, na niedzielnej mszy świętej, czego współczesnemu światu brakuje, żeby wejść w przebaczenie, w miłosierdzie, żeby się wylało przebaczenie. Co Bóg musi zrobić? Co Jezus jako Król Wszechświata musi zrobić? Musi zrobić to samo, co wyjść z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo arcykapłani uczeni w piśmie byli nie tylko grzesznikami, ale byli w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wtedy nie ma odpuszczenia. Boga, który stał się człowiekiem, żeby dać mu życie Boże, nazwali Belzebubem. Tak długo, dopóki tego nie odwołają, żeśmy się pomylili, to jest. Sanhedryn, uczeni w piśmie, faryzeusze poszli krok dalej niż lud. Jeżeli jesteś. No ale Jezus nie tyle walczył z ludźmi, co o ludzi, jak powie święty Paweł w liście do Efezjan, tym, którego mocy byli, mocy był Izrael, w mocy szatana. Ale te słowa, jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli jesteś Mesjaszem, coś nam przypominają z Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus po chrzcie w Jordanie udał się na pustynię i pod koniec 40-dniowego postu, prawda? Tam padły takie słowa. Po 40 dniach diabeł przystąpił do Jezusa. Jeżeli jesteś Synem Bożym, 3 razy powtórzę, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Co Jezus tutaj mówi? Człowiek nie jest tylko materią, jak krowa. Naje się, położy i przeżuwa, a później śpi. Człowiek jest też duchem, stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest, człowiek ma głód jeszcze Boga i dopiero Bóg w człowieku zaspokoi mu ten głód bycia szczęśliwym. Wówczas wyprowadził na górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata w jednej chwili, rzekł do niego, tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane. Mogę odstąpić komu chcę. Jeżeli więc upadniesz i oddasz mi pokój, wszystko będzie twoje. Przez grzech pierwotny istotnie ludzie, a przez ludzi przyroda weszła w moc złego ducha. Lecz Jezus mu odpowiedział, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokój i Jemu samemu będziesz służył. Co to znaczy? Jemu samemu będziesz służył. Mimo woli. Wtedy, kiedy rękoma uczony w piśmie faryzeuszy krzyżował Jezusa Chrystusa, nie zniszczył w nim miłości Boga Ojca do ludzi. Chciał zadać klęskę prawdziwemu Mesjaszowi. On jedyny wiedział, kim jest Jezus. Krzyżując go, sobie zadał klęskę. Jemu służył miłości Ojca, bo Bóg Ojciec w Jezusie objawił prawdziwą miłość i prawdziwego wroga. Służył. Jezus Król dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii w krzyżu, służy miłości Ojca. Szatan służy. Czy nie tyle Jezus nas będzie zbawiał poprzez to, że będzie nam uchylał wrogów, tylko Jezus chce się w nas obecnić, żeby szatan w nas służył Bogu. Dlatego nie można brać chrześcijaństwa na pół gwizdka, na ćwierć gwizdka, jak nie można być pół architektem czy pół chirurgiem i przywracać ludziom zdrowie. Albo się jest chrześcijaninem, albo się nie jest chrześcijaninem. Albo się jest księdzem, albo się nie jest księdzem. Partaczem. Na pół gwizdka, ćwierć gwizdka nie da się niczego rozwiązać. Dalej czytaj. Zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni, rzekł do niego. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd na dół, Jest bowiem napisane: aniołom swoim rozkażę o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Jezus odparł. Powiedziane też jest: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swojego. Tyle samo, co nie będziesz go pouczał, jak ma zbawić świat. O co tutaj chodzi? Prawdziwą świątynią według Pisma Świętego jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bóg nie jest zainteresowany świętymi lipkami, tylko Bóg jest zainteresowany wnętrzem człowieka. To jest świątynia. Rozwiązując problemy posiadania własności, pomiń wnętrze człowieka, pomiń te bożki, które każdy człowiek ma w swoim wnętrzu. Chciwość, chciwość władzy, posiadania, panowania. Pomiń wnętrze człowieka. Skocz podczas Paschy, żeby ludzie wykorzystali twoją wszechmoc. A Jezus mówi: nie będziesz pouczał, jak zbawiać. Ja przez krzyż i zmartwychwstanie, przez dar Ducha Świętego, wejdę do ludzkich wnętrz. I tam zainauguruje Królestwo Ojca, zbawienie świata. Gdy anioł dokończył całe ogłoszenie, odstąpił do niego, od niego aż do czasu, kiedy będzie w krzyżu. I już nie on widzialnie przystąpi do Jezusa, tylko on wystąpi jako antychryst w arcykapłanach uczonych w piśmie w Izraelu, tych, kto już będzie mocniejszy, bo będzie ukryty za ludźmi. Dlatego też, jeżeli my nie przyjmiemy tego Chrystusa Króla z krzyża, możemy być narzędziem antychrysta, manipulowani. On się nami może posługiwać. Ironicznie napisano we wszystkich ówczesnych językach znanych, używanych: to jest król żydowski. Ale w tej ironii była ogłoszona dobra nowina, że tylko Jezus panuje tam, gdzie nie, my nie potrafimy. Tylko On panuje poprzez miłość. Na zło ściąga do swego poziomu. Ktoś nam coś powie nieprzyjemnego, warknie, jeszcze nie pomyślimy. I już mu główka popracujemy. Tak dowcipnie dowalimy, że zło nas ściąga. Z przebitego boku Jezusa Chrystusa, z Jego śmierci wytrysnęły krew i woda, sakramenty miłosierdzia. A jak nas ktoś skrzywdzi, co z nas wytryska? Właśnie. Tośmy widzieli właśnie ostatnio przy zmianie władzy w Polsce przez chrześcijanie przekazywali władzę chrześcijan. Przepraszam, że tak aktualizuję, no bo nie możemy żyć w obłokach. I na zakończenie, Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, w którą wkroczymy od przyszłej niedzieli, w Ewangelii Mateusza po uroczystym wjeździe do Jerozolimy zrobił taki łomot oczony w piśmie i faryzeuszom. Między innymi powiedział: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom, zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie: gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy wspólnikami w zabójstwie proroków. A tutaj proroka, tego zapowiadali wszyscy prorocy, Mesjasza planują już likwidować. Ogrom, jak szatan potrafił manipulować i gorliwością. Budowali grobę prorokom, zamiast czytać prorok jako świat na historii. Zdobili grobowce sprawiedliwych, czyli świętych Starego Testamentu, patriarchów i tak dalej. Jest dużo takiej pozornej gorliwości, którą dzisiaj w Kościele też pałamy. I na zakończenie przypomnijmy sobie słowa Jezusa Chrystusa: każdemu, kto ma, temu będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Każdemu, kto ma, po pierwsze, światło Słowa Bożego, no ale przede wszystkim Ducha Krzyża w sobie. Będzie dodane, życie mu będzie dodane. I w zrozumieniu Pisma Świętego, bo to Jezus Chrystus, który wyinterpretował Pismo Święte, on jest kluczem. Nadmiar mieć będzie. I poznania Pisma Świętego i będzie nieustannie rósł miłości. Kto nie ma, zabiorą mu nawet to, co ma. Pozornie ma i wiarę, i miłość. Znowu potwierdzenie tego, że nie można być ćwierć architektem, żeby się domy nie waliły. Ćwierć chirurgiem, żeby ludzie nie umierali. Ćwierć chrześcijaninem i być szczęśliwym. Nie da się. I żeby tak było, żeby nam każda sobota tutaj dodawała. Tego sobie i wam życzę. Amen.